autorem tego wywiadu z ojcem dyrektorem, jeśli tak można powiedzieć, autorem wywiadu, jeżeli pan doktor się zgodzi tak zatytułować, bo autorem wypowiedzi jest ojciec dyrektor, ale autorem tej całej rozmowy jest pan doktor i chcemy kontynuować rozmowę z państwem i spotkanie. Bardzo poprosimy pana doktora jeszcze o takie pewne wprowadzenie do tej części naszego spotkania, a potem już będziemy odbierali od państwa telefony.
Jeszcze raz niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jeszcze raz będę się upierał, że nie jestem autorem, tylko nawet pytania jakoś wyznaczał kontekst, prawda? Natomiast myślę, że warto by poświęcić te kilka minut przynajmniej na to, żeby parę rzeczy o tej książce powiedzieć, takich, co wydają się najbardziej istotne i jednak trochę przez pryzmat tych krytyk, tych recenzji, w cudzysłowie nazwijmy je, które się ukazały. Ja myślę, że tutaj jest to bardzo ważne i w pewnej perspektywie najważniejsze, że ta książka jednak wytrąciła broń z ręki wielu przeciwników Radia Maryja. Oni się do tego nie chcą przyznać, ale jakimś przyznaniem się jest milczenie, które tak długo trwało, a później ten brak argumentów w tych polemikach. I ja bym się odwołał do kilku tych argumentów, czy do jednego może na początek. Tam pojawia się takie zdanie, ja się pytam ojca, jak należy traktować wszystkich tych przeciwników Kościoła, ateistów, masonów i tak dalej. I ojciec mówi, trzeba ich traktować jak dzieci specjalnej troski. I tutaj pan Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny Więzi, próbuje coś tutaj, to już wygląda zupełnie na pomówienie, prawda, bo on się rozważa wokół tego bardzo długo i mówi, no, że dzieci specjalnej troski to można tak traktować, że je się separuje, zamyka gdzieś i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myśl ojca tutaj jest jasna. To jest powiedziane w kontekście tej miłości. Miłości do Boga, miłości do człowieka, miłości do Matki Bożej, Kościoła i Polski, że po prostu nie tylko ateiści, masoni, przeciwnicy Kościoła, ale w ogóle wszyscy ludzie, którzy jakoś się zagubili, jakoś nie realizują podstawowych wskazań Ewangelii albo niepodstawowych, że to są dzieci specjalnej troski, bo co to jest dziecko? Dziecko to jest ktoś właśnie nieporadny, zagubiony, ktoś, kogo się w szczególny sposób kocha, kogo się otacza szczególną opieką, tylko przy dzieciach dobrzy rodzice zawsze pamiętają, że dziecko to jest dziecko i że ono nie ma w sobie wolności, nie ma, znaczy właśnie jest zagubione, nie potrafi ocenić wielu spraw, robi, jest czasami głupiutkie, robi jakieś takie rzeczy niemądre, bezsensowne i trzeba je otoczyć jak największą miłością, ale trzeba też zrobić wszystko, żeby to dziecko nie zrobiło sobie krzywdy i nie zrobiło innym krzywdy. I tutaj ten stosunek do tych wszystkich ludzi innych jest wyrażany jednoznacznie w tej książce właśnie taki. Nie ma negacji, nie ma jakiegoś odrzucenia, próby zniszczenia. No natomiast i to jest też propozycja dialogu, bo tutaj jest taki zarzut, że no, Radio Maryja to jest niesoborowe, bo ono nie chcę wchodzić w żaden dialog, tylko to jest pewna teologia walki. To jest teologia walki. To wszyscy wielcy teologowie w historii Kościoła zawsze mówili, że Kościół na ziemi jest Kościołem wojującym. Tylko jest pytanie, z kim się wojuje? I tu odpowiedź jest taka, z nikim się nie wojuje, chyba że z diabłem. Natomiast można zadać to pytanie, z czym się wojuje? Znaczy wojuje się ze złem, z błędem, z fałszem, ale w taki sposób, żeby właśnie nie zniszczyć drugiego człowieka, żeby go nie dotknąć, jeżeli to jest możliwe, bo czasami trzeba kogoś dotknąć, prawda? Jak się ktoś pyta, czy jak się pyta jakaś ukochana osoba, czy dobrze napisała wiersz, to nie mówimy, że świetnie, jeżeli on jest słaby, tylko no, staramy się jej pomóc, żeby w przyszłości napisała dobrze wiersz, mówimy, że kiepski. No i I teraz zobaczmy, że tutaj jakby wyłazi prawda jak oliwa na wierzch wypływa, że ci przeciwnicy nie mają takich argumentów. Wyraźnie nie ma w tej, w nich tej miłości. I oni mówią o dialogu, oni mówią o tym, że żadnej walki, a tak naprawdę to jest tylko negacja, tylko próba fizycznego wyeliminowania, administracyjnego, prawda, wyrzucenia z pracy kogoś, albo spowodowania, żeby ojciec dyrektor już nie był ojcem dyrektorem, albo spowodowania, nie wiem, żeby Radio Maryja przestało istnieć i tak dalej. Żadnych argumentów, tylko właśnie próba zniszczenia. No i wydaje mi się też, że bardzo ważny jest ten wątek Matki Bożej, który tak został dokładnie przemilczany, bo tutaj ojciec przypomina jedną taką oczywistą rzecz, prawda? Znaczy mówiąc moimi słowami, bo może zaraz się odwołam do słów ojca, ale mówiąc moimi słowami, jesteśmy konstytucyjną monarchią i co prawda ta konstytucja nie jest zapisana w naszym teraźniejszym prawodawstwie, ale ona jest realna, prawda? Nasze państwo jest Polska. Polskie państwo jest konstytucyjną monarchią, konstytucja, której nie można przekreślić, bo ustalona jakby historycznie przez władze, które miały do tego najwięcej prawa, królową Polski jest Matka Boża. No i ojciec to wyraża w ten sposób w swojej książce, znaczy w swojej wypowiedzi, w tej książce. Maryja cały czas była wśród nas obecna, a później były te trudne chwile dla Polski. Wtedy myśmy wyznawali, że jesteśmy jej rycerzami i poddanymi. A król Jan Kazimierz w imieniu narodu mówił, jesteś królową. Po czym zdjął koronę i dał ją Maryi. Od tego wydarzenia jest naszą królową, a królowa potrzebuje wojska. To proste, jak i to, że tą królową jest do, że tą królową jest do dzisiaj. Królową Polski. No i tutaj się pojawia to słowo rycerz. I pojawia się to taka świadomość, że nie jesteśmy sami, że to naszą władzą nie jest taka władza, która się myli, która może upaść, w której będzie jakiś błąd. I teraz to słowo rycerz i to słowo walka. No, tu można powiedzieć, że z jednej strony to jest walka ze złem, ale z drugiej strony to jest walka o dobro i tutaj nie ma się co czepiać słowa walka, no bo trzeba walczyć. Jeżeli dziecko wpada w narkomanię, to trzeba o nie walczyć, żeby wyszło z tej narkomanii. Jeżeli przedsiębiorstwo, z którego utrzymuje się rodzina, cała gospodarka plajtuje, to trzeba walczyć o to, żeby ta gospodarka, to przedsiębiorstwo wyszło na prostą, żeby ludzie żyli normalnie jak ludzie i to słowo jest tutaj najbardziej odpowiednie i można powiedzieć jakoś, że jest piękne. I dalej w tym wywiadzie się pojawiają inne wypowiedzi ojca na temat tego naszego rycerstwa. Ja ich wszystkich nie będę oczywiście cytował, tylko może jedno, że ojciec mówi na moje pytanie, co więc znaczy być rycerzem Matki Bożej dzisiaj. Mówi tak, powiedziałbym, że rycerzem to bić się o pewne sprawy. Ktoś raz zaraz powie, że my wzywamy do przemocy. Nie, my mamy walczyć, ale tą naszą bronią będzie miłość i każda inna broń, którą nam podpowie miłość prawdziwa. To nie będzie przemoc. My mamy bić się o sprawy królowej, a królowa przecież bije się o sprawy swego syna, króla, naszego odkupiciela. No i tutaj jest jakby to sedno sprawy. Kiedyś mnie poproszono do Totus Tuus, czyli tej męskiego ruchu katolickiego, kościelnego, żebym powiedział o maryjności mężczyzn. I wydawało się na początek i dla tych, co mi to proponowali, i dla mnie, że to jest bardzo trudny temat, no bo maryjność kobiet to się łatwo kojarzy, no jakiś różaniec albo coś takiego, natomiast jak ma być maryjny mężczyzna? No oczywiście, że też z różańcem w ręku, ale no różnica, maryjność mężczyzn. I ja wtedy sobie uświadomiłem, że właśnie to, co ojciec mówi w książce, że jesteśmy rycerzami. Jesteśmy rycerzami. Matka Boża jest królową Polski. My jesteśmy jej rycerzami i mamy nie tylko wypełniać jej rozkazy do końca, ale wypełniać je z honorem, wypełniać je wiernie, wypełniać je do ostatka w taki sposób, żeby te rozkazy, te życzenia królowej były zrealizowane do samego końca. I tutaj wychodzi ta jakby oczywista perspektywa tego tak, tak, nie, nie. A co ponadto jest, od złego pochodzi. No, że tutaj pan Nosowski mówi, że to już, to tak nie można, bo to czarne, białe, bo to nie wszystko jest takie czarne i białe w tym świecie, są różne odcienie, a w ogóle w odniesieniu do polityki to nie można tego już w żaden sposób stosować, to nawet Kościół i Sobór tak mówi, bo no są pewne sprawy, które należą do Kościoła, a są pewne sprawy, które należą do świeckich. Znaczy jest tutaj małe ziarnko prawdy, ale reszta to nie jest prawda i wystarczy poczytać Ewangelię i wsłuchać się w to, co mówi Chrystus i zrozumieć jakby istotę chrześcijaństwa. Jak można powiedzieć, że państwo ma nie być chrystusowe, Polska ma nie być chrystusowa, gospodarka ma nie być chrystusowa? No to jest z chrześcijańskiego punktu widzenia, to użyjmy tutaj słowa, bzdura. Wszystko ma być chrystusowe, bo jeżeli nie jest chrystusowe, to jest niechrystusowe. Jak jest niechrystusowe, to jest szatańskie. A co to znaczy chrystusowe? To oczywiście, że to nie znaczy, że jakieś sakralne, wyznaniowe i tak dalej, i tak dalej. Tylko zasada bycia chrześcijaninem i zasada budowania Królestwa Chrystusowego na ziemi jest prosta. Ja mam wszystko robić tak, żeby to podobało się Chrystusowi. Ja mam wszystko robić tak, że Chrystus by, że tak jakby robił to Chrystus na moim miejscu. To nawet jeszcze święty Franciszek Salezy dodaje, że robić tak, żeby się to Chrystusowi podobało, to za mało, że Chrystusowi się pewne rzeczy podobają, ale pewne rzeczy mu się jeszcze bardziej podobają i trzeba robić tak, żeby to się najbardziej Chrystusowi podobało. I jeżeli chrześcijanin mówi, że on nie chce tak robić, że on nie zamierza tak robić, że są pewne sfery, które dla Chrystusa są niedostępne, to ten chrześcijanin nie jest chrześcijaninem. No, czyli ojciec, jakby myśląc, ojciec dyrektor, myśląc tak jak myśli, czyli myśląc, starając się myśleć tak jak myśli Matka Boża, nasza królowa, po prostu jakby namawia nas w tej książce do tego, żebyśmy na wszystko spojrzeli w ten sposób. Żeby to się Chrystusowi podobało, żeby to się Chrystusowi najbardziej podobało. No i co z tego wynika? Z tego wynika pewna wizja, prawda? Polska ma być Chrystusowa. Jak Polska będzie Chrystusowa, to ta Polska będzie szczęśliwa, to będzie dobrobyt, ale dobrobyt nie rozumiany w ten sposób, że każdy będzie miał samochód, komórkę, telewizor, wideo i kawior na śniadanie, tylko dobrobyt to jest dobry byt, prawda? Czyli dobry byt w perspektywie moralnej, czyli szczęście, miłość, rodzina, radość, dobry byt w perspektywie intelektualnej, że ludzie nie będą ogłupieni, że będą myśleć, że będą potrafili myśleć prawdą i dobrem. Dobry byt w perspektywie kulturowej, że będą mieli dostęp do kultury, że to będzie własna kultura, a nie jakaś obca. Dobry byt w perspektywie duchowej, że to będzie kontakt z Bogiem, że to będzie jakieś pogłębione życie duchowe i życie religijne. I wreszcie dobry byt materialny, to znaczy taki, który nie zakłóci naszego dobrego bytu w innych perspektywach. To znaczy, że bo pieniądze szczęścia nie dają, stara jak świat, prawda? I one szczęściu mogą pomóc, ale szczęście jest pierwsze, a one mogą mu dawać jakąś oprawę. Nie mogą się z nim kłócić. I ojciec wciąż powtarza zdanie, to też się ten Nosowski przyczepiał do tego, że to takie proste. Bo to jest proste, tylko tu ojciec ma rację, tylko jest proste, natomiast problem polega na tym, że to dla ludzi nie jest proste. Nie? Natomiast to jest zaskakujące jakby, że w tej książce, w wypowiedziach ojca, to wydaje się być proste i być może, że to jest przerażające właśnie dla tych wszystkich przeciwników, że to im wytrąca z ręki wszystkie jakby narzędzia, no i teraz próbują coś tutaj zasłonić, prawda? Czyli mówią, to sprzeczne z soborem, to sprzeczne z nauczaniem papieża, znaczy, to jest jakoś śmieszne, to jest jakoś żałosne, to zarazem no, przedstawia pewną kondycję pewnych elit w Polsce, elit, które niestety nie polskich, ale elit, które niestety jakoś mają teraz na największy wpływ, ale można powiedzieć tak, że jeżeli pewne rzeczy podstawowe z tej książki zostaną zrealizowane, a to nie chodzi o to, bo tam Nosowski i ci inni zarzucają ojcu pychę, prawda? To nie chodzi o ojca, bo ojciec nie narzuca nam jakichś swoich rozwiązań i swoich propozycji, nie mówi, ja jestem największy, słuchajcie mnie, ja będę wami rządził i tak dalej. Ojciec prezentuje jakby myśli, zasady, propozycje, plany, programy takich osób, z którymi nie można polemizować, prawda? No, znaczy Chrystusa, jego matki, wielkich świętych i doktorów Kościoła. I te myśli, jakby przedstawione w ten sposób, one stają się, myślę, czy to, co z nich wynika, staje się najbardziej niebezpieczne dla tego świata, ponieważ to, a szczególnie dla tego świata w postaci początku XXI wieku i w tej postaci w Polsce, bo która jest w Polsce, czy jest w Europie, prawda? Bo to, co dzieje się w Polsce i co dzieje się w Europie, jest tak przerażające, tak niezgodne z jakąś prawdą, dobrem, prawem naturalnym, że jest zaskakujące, że ludzie tego jakby mogą nie widzieć, że są ludzie, którzy tego nie mogą nie widzieć. Coraz więcej ludzi to widzi. Myślę, że ta książka i podobne działania, czy działania wynikające z tych zasad zaproponowanych w tej książce, że one są, że to wszystko jest jakoś zabójcze dla tego świata i ja jestem tutaj optymistą, że jesteśmy na progu jakiejś nowej epoki, nowej ery. Być może to jest tylko w odniesieniu do Polski, ale ja myślę, że to jest w odniesieniu w szerszej perspektywy.
Dziękujemy serdecznie i już rozmawiamy. 655 23 55 dla słuchaczy północnej części Polski, 655 23 56 dla słuchaczy z południa kraju, dla telefonujących z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66 kierunkowy do Torunia 056. Zapraszam.
Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana profesora. Mówi Piotr z Katowic. Chciałbym odnieść się, bo pan profesor powiedział, że przeciwnicy nie mają argumentów. Ja uważam, że już sam tytuł jest wspaniałym argumentem dla tych, którzy próbują jakby wypaczać prawdę, czy manipulować pewnymi faktami. I teraz powiem tak, że aby jak najwięcej ludzi w naszej ojczyźnie, jeżeli jak najwięcej ludzi w naszej ojczyźnie zrozumie znaczenie słów tak, tak, nie, nie, jak to zrozumiemy my Polacy, to zwyciężymy każde zło, bo to zło w Polsce bierze się stąd właśnie, że my nie rozumiemy tej podstawowej biblijnej zasady. I teraz jak mnie ta książka pomogła, powiem w dyskusji z pewnymi osobami w moim środowisku. Mówię tak, jest taka książka, tak, nie. I to działa, bo jak ktoś na przykład manipuluje, że tam mówi, że to jest białe, to jest... Nie, mówi tak, że to nie jest ani białe, ani czarne, ale szare. A ja mówię, no jest taka książka, słuchaj, tak, nie. I po prostu warto ją przeczytać i wtedy tą zasadę należy zrozumieć. A jeszcze chciałbym temu panu powiedzieć, który tak odniósł się tutaj, jeżeli komuniści są poniewierani przez Dziennik czy Radio Maryja, to ja powiem to, dlaczego komuniści poniewierali naród przez 50 lat i dlaczego chcą na siłę wprowadzić ten naród do Unii? Czy dlatego, żeby uniknąć odpowiedzialności przed narodem, czy dlatego, żeby zapewnić sobie po prostu posady w Brukseli? Dziękuję bardzo, szczęść Boże, pozdrawiam pana profesora i ojca.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Nie, no wypowiedź nie wymaga chyba większego komentarza, bo przecież to można zrobić, tylko się zgodzić.
Kolejny rozmówca, bardzo prosimy. Halo?
Halo?
Tak.
Ojciec Piotr?
Tak.
Witam, ojcze Piotrze, Jan Dziasła.
Witam serdecznie panie Janie, z nami oczywiście pan doktor Stanisław Krajski.
Witam serdecznie pana doktora Krajskiego i siostry zakonne i tak dalej.
Już nie ma siostry.
Aha, już. Proszę szanownych gości, proszę szanownego ojca. Ja jestem żwaczem prawie od początku radia, tak króciutko, bo temat jest bardzo szeroki. Ja słucham Radia Maryja, że tak powiem, od zarań nadziejów. Jestem Radiem Maryja zbudowany. Tak jeszcze krótko powiem, pochodzę z rodziny wielodzietnej. Ja tu dwoje z Podkarpacia, z Jasła. U mnie w rodzinie prawie wszyscy słuchają. Najstarszy brat w Rzeszowie, powiedzmy, on jest też, powiedzmy, tego. I funkcja Radia Maryja jest przepotężna. Przepotężna w tym sensie, że człowiek, który jest nastawiony na prawdę, to powiedzmy, gdy zacznie słuchać, to Radio Maryja go wciąga. Nie chciałbym się długo rozwodzić. Nie, powiedzmy, ja bym chciał nawiązać do tego antysemityzm. Jeżeli ja jestem przeciwnikiem tych ludzi, którzy gnębią nasz naród, a ci ludzie, którzy gnębią, są z tej narodowości, to ja jestem z takiego antysemityzmu dumny. Ja takim antysemityzmem składam hołd tym ludziom, którzy poginęli za ojczyznę na wschodzie i na zachodzie. Ja, powiedzmy, posłużę się tu, powiedzmy, jednym przykładem. Ja słucham wszystkich wykładów, powiedzmy, profesora, powiedzmy, Kromca, ojca profesora Kromca, powiedzmy, profesora Nowaka, Bolarskiego, wszystkich profesorów i z Krakowa, powiedzmy, pana profesora Brody i tak dalej. To jest wielki uniwersytet dla mnie. Ja jestem po studiach ekonomicznych, ale to jest dla mnie uniwersytet w sensie moralności i prawdy. I teraz ucieknę się tu, powiedzmy, do takiego przykładu. Ja na przykład walczyliśmy, jak Solidarność się zakładaliśmy tutaj na Podkarpaciu w 80-tych latach, przykładowo, to ja wierzyłem w tę ideę. I na przykład w Adama Michnika w tym momencie wierzyłem. A teraz, jeżeli ja z Radia Maryja słyszę od profesora, powiedzmy, Roberta Nowaka, kim jest Adam? Słyszałem z ust, powiedzmy, księży, kim jest Adam Michnik, jak w czasie wojennym tu księża na Ryszowszczyźnie go ryzykowali. I ten magnat prasowy, jeżeli on dzisiaj potrafi przyczyniać się do gnębienia Polaków, to ja jestem przeciwko Adamowi Michnikowi z tego narodu. Nie jestem antysemitą zbyt Żyda, tylko jestem przeciwny tym ludzi, którzy odbierają nie naszej narodowości, którzy odbierają nam godność. Jeżeli, powiedzmy, mówi się o prezydencie, ja powiem tu na przykład kiedyś taki, powiedzmy, przykład pani profesor Staniszkis, nie? Ona mówi, że Tak, politolog to panowie, ojciec chyba zna i pan doktor Krajski na pewno też zna. Jak on mówi o prezydencie, wyciągnie, że to jest człowiek, któremu można pluć twarz, on mówi, że deszcz pada. I ci ludzie, jeżeli gnębią nasz naród, odbierają godność naszemu narodowi, to ja się takiego antysemityzmu nie wstydzę. Ja jestem z takiego antysemityzmu dumny. Ja jestem dumny z tego antysemityzmu, który Ojca Rydzyka ja słucham, powiedzmy nawet nie czytając książki, tylko czytając, słuchając jego dziesiątki czy setki wypowiedzi, to ja wiem, czym jest dusza Ojca Rydzyka. Ja wiem czym i ja wcale go, to nie jest antysemityzm na zasadzie biżyda, tylko to jest antysemityzm na tym zasadzie, że ci panowie nas... Bardzo mi się podobał dzisiaj przykład pana doktora Krajskiego właśnie z Jankielem, z pana Tadeusz. I to był taki super przykład, załóżmy, że ktoś będzie załóżmy, że Radio Maryja jest antysemickie. Nie jest antysemickie. Radio Maryja głosi prawdę. Radio Maryja, powiedzmy, swoim działalnością składa hołd tym Polakom, którzy za ojczyznę ginęli. To powiedzmy, nie sposób tutaj w tym telefonie powiedzieć, w jakiej sytuacji jest dzisiaj Polska. Jak się słucha. Proszę szanownych panów, pana doktora, czy ojca Piotra, jak tutaj na Podkarpaciu, jak to wszystko jest, powiedzmy, tutaj naród, jak jest przygnębiony. Jak w mojej rodzinie są przygnębieni, powiedzmy, bo załóżmy, szwagier zawał serca, powiedzmy, i dostał 500 zł, siostra bez tego. Nie pracująca, powiedzmy, i żyją z renty 80-letniej matki, która urodziła 11 dzieci, 10 żyło do pełnoletności, dzisiaj nas żyje 9 jeszcze, i oni żyją dzięki tej matce z tej renty. To ja podaję tylko takie przykłady. Ale głównie chciałem powiedzieć, że ja się tego antysemityzmu, który głosi, powiedzmy, ojciec dyrektor Rydzyk, którzy, powiedzmy, głoszą nasi przywilejni profesorowie, którzy są częstymi gośćmi. Ja jestem dumny z tych naszych profesorów, którzy wymieniałem, powiedzmy, tutaj profesora i tych wszystkich, Roberta Nowaka, szczególnie, powiedzmy, tutaj Bojarskiego, powiedzmy tą paletę tych naszych profesorów, których się słucha i którzy powiedzmy dają nam pogląd na Polskę, dają nam pogląd na prawdę. I dlatego jesteśmy bardzo dumni. Jeszcze tak króciutko powiem, powiedzmy. Nie by się marzyło. To, co ostatnio mieliście panowie pana Koguta, co był w Radiu Maryja, i w tej chwili jest taka sytuacja, żeby, powiedzmy, Solidarność, Komisja Krajowa próbowała przechwycić, skoordynować te całe działania. To jest bardzo ciężkie, bo ja słucham, Radio Maryja nie jest po to, żeby, powiedzmy, w Polsce nawoływać do jakiegoś tego. Ale mnie by się marzyło coś takiego, bo Radio Maryja już bardzo wiele zrobiło w sensie uświadomienia Polaków, w sensie nakreślenia obiektywnego obrazu Polski, powiedzmy, co zrobił neoliberalizm, powiedzmy, czy ten skrajny liberalizm, co robi, powiedzmy, ta masoneria i tak dalej, bo to wszystko gołym okiem widać, tylko w tej chwili, żeby jeszcze w Polsce, powiedzmy, dało się, ja sobie to tak, powiedzmy, hipotetycznie przyjąłem, że powiedzmy, taka Solidarność przykładowa 2003 i po tej Solidarności 80 tych panów, którzy, powiedzmy, na zjeździe krajowym byli tymi końmi trojańskimi, powiedzmy, tych miechników, niemiechników i tak dalej. I tu już, powiedzmy, bylibyśmy wyczuleni, a żeby się dało teraz powołać, powiedzmy, stworzyć ten ruch, skoordynować i żeby tą solidarność patriotów polskich, powiedzmy, i próbować naprawdę, powiedzmy, tutaj zadziałać. To jest sprawa bardzo ciężka, bardzo trudna, ale powiedzmy, aż się prosi, żeby w Polsce powstał, powiedzmy, ten moment i oczyścić polski naród z tych elementów, nazwijmy, wrogich Polsce, niszczących Polaków, gnębiących...
Proszę pana, może tak, bo za długo właśnie o to chodzi.
Ale ta istota, w człowieku to wszystko tętni.
Rozumiem, tak.
W człowieku to wszystko tętni.
Tak jest, ale trzeba też i ważyć słowa. Panie profesorze, proszę bardzo, panie doktorze.
Jedna tylko uwaga, żeby pana doprecyzować, że my nie możemy używać słowa czy pojęcia antysemityzm w takim znaczeniu, jaki ten świat używa, czy ci, którzy nam próbują usta zamknąć, używają. Słowa takie jak drzewo, kot, kwiat, chodzić, biegać i antysemityzm mają swoje właściwe znaczenia i nie można mówić, że słowo chodzi to oznacza, jak ktoś się czołga albo jak ktoś leży i się nie rusza, prawda? I antysemityzm, przez antysemityzm można rozumieć tylko niechęć, atak na kogoś ze względu na to, że jego rodzice pochodzili, czy jedno z rodziców pochodziło z takiego, a nie innego narodu. Tylko to jest antysemityzmem, prawda? Czyli pewien typ rasizmu. I takiego typu rasizmu w Polsce nigdy nie było, a jeżeli się zdarzał, bo złodziejstwo się też zdarzało w Polsce i tak jak w każdym państwie, i mordercy się zdarzali, i gwałciciele, i psychicznie chorzy, to może się zdarzali i tacy antysemici. Natomiast zobaczmy, bo teraz przez antysemityzm to się nazywa wszystko, znaczy jeżeli się skrytykuje człowieka, o którym się nawet nie wie, że on jest pochodzenia żydowskiego, za to, że ukradł, to mówi się, że to antysemita, bo Żyda nazwał złodziejem, prawda? Natomiast jeżeli zajrzymy, to co mówiłem, do świętego Maksymiliana Maria Kolbego, i tutaj świetnie się ten z Tygodnika Powszechnego moim zdaniem podłożył, no bo nie można zarzucać antysemityzmu Kolbemu, bo wtedy zarzuci się antysemityzm Janowi Pawłowi II, nie wiem, świętemu Pawłowi i Chrystusowi. No, dlatego, że jeżeli święty Maksymilian Maria Kolbe jest święty, to znaczy, że żadnego grzechu takiego nie popełniał, bo on popełniał grzechy jako człowiek, jak każdy człowiek jakiś, których żałował bardzo i tego, natomiast tutaj on tego nie żałował, to była jego jakby stała postawa. Poczytajmy teksty, co o różnych Żydach, czy o Żydach jako takich, ale nie jako w sensie krwi, tylko w sensie pewnej grupy, która z żydostwa robi sobie program. I zobaczmy, co święty Maksymilian Maria Kolbe pisze. I można by powiedzieć tak, że antysemitą to byłby katolik wtedy, jakby powiedział, ja nie uznaję świętej Edith Stein, bo ona ma w sobie krew żydowską, prawda? No i teraz gdzie znajdziemy takiego człowieka? To słowo powinniśmy precyzyjnie stosować, żeby się nie dać zwariować i zmanipulować.
Tak, proszę bardzo. Halo? Słuchamy.
Halo?
Słuchamy, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus. Tu mówi Olga z Krakowa.
Na wieki wieków.
Chciałam najpierw pozdrowić wszystkim się pokłonić, a następnie bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować gorąco panu doktorowi Kreskiemu za zredagowanie tej książki i wydanie, bo przeczytałam ją prawie jednym tchem i ta książka ogromnie dużo mi dała. To jest przykład człowieka, który żyje naprawdę wiarą i życiem w kontakcie takim bardzo bezpośrednim w stosunku do Matki Boskiej, w stosunku do Pana Boga i ma w związku z tym efekty. Po przeczytaniu tej książki jakoś bardzo mi się przybliżyła sprawa właśnie wiary i miłości w stosunku do Matki Boskiej i możliwości jakiegoś takiego naprawdę życia wiarą. Bardzo dużo mi ta książka dała i porozdawałam jak mogłam na gwiazdkę po rodzinie, jak mogłam. To tyle chciałam powiedzieć. Halo?
No cóż, dziękujemy za to świadectwo.
Wszystkiego dobrego życzę i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dziękuję.
Zaprosimy Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja w kontekście tego, o czym się mówi, przeczytałem bardzo takie, mi się wydaje, mądre zdanie w prasie katolickiej, że kiedyś antysemitą nazywano takiego człowieka, który nienawidził Żydów, a obecnie antysemitą nazywa się takiego człowieka, którego nienawidzą Żydzi. Wydaje mi się, że to daje sens, bo tak to wygląda na świecie teraz. A chciałbym tutaj poruszyć taką sprawę, która może słabo jest widoczna. Mianowicie jest coś takiego, co jest statusem określającym mniejszości narodowe w Polsce. Wydaje mi się, że to jest zapisane w Konstytucji, że mniejszości narodowe mają określone prawa, mogą się zrzeszać, mogą mieć swoje przedstawicielstwo w Sejmie. Natomiast wydaje mi się, że ten przepis jest łamany, ponieważ mniejszości narodowe u nas mają głos decydujący, bo trudno się spodziewać, żeby to, co nas spotyka, było to w wykonaniu Polaków. Więc jeżeli dzieją się takie rzeczy, które są wbrew woli i życzeniu Polaka, to na pewno nie robią to Polacy. To jest ta kwestia. Jeżeli chodzi jeszcze też o konstytucję, to wydaje mi się, że na przykład taka sprawa jak rozdzielenie państwa od kościoła, jest to jakiś rodzaj niesprawiedliwości, ponieważ jeżeli taką rzecz można uznać, że rozdzielenie państwa od kościoła, a sprawiedliwość powinna się wypełniać, to dlaczego nie zapisać w konstytucji również rozdzielenia państwa od pogaństwa, prawda? Bo tak jakby się preferowało tylko jedną tutaj opcję. To może tyle. Szczęść Boże.
Nie można zapisać w konstytucji oddzielenia państwa od pogaństwa, bo to państwo jest, kiedy oddziela się od kościoła, związane w tym momencie z pogaństwem. Prawda? To ja od lat piszę w tych różnych swoich książkach, że jeżeli Cesarstwo Rzymskie było pogańskim państwem wyznaniowym, to znaczy z jednej strony dopuszczało i chroniło wszystkie kulty pogańskie, a z drugiej strony uznawało za dla siebie podstawowe zasady pogaństwa, tego najbardziej dojrzałego, że prawdy i dobra nie ma, bo wszystko jest Bogiem i każdy Bóg jest Bogiem i tych Bogów jest bardzo dużo, ale i człowiek jest Bogiem tylko jakimś mniejszym, a czasami i większym, i w związku z tym to każdy jest jak w jakimś sensie panem i prawodawcą. No to zobaczmy, że dzisiejszy świat dokładnie odzwierciedla te zasady i ten stosunek do kultów pogańskich i oddzielenie państwa od kościoła nie może niczym innym zresztą owocować, prawda? Bo oddzielenie państwa od kościoła to oznacza, że jakby odrzuca się chrześcijaństwo. Odsuwa się je na bok, traktuje się jako coś, co nie jest prawdziwe, czyli tym samym się odrzuca porządek prawdy i dobra w jakimś sensie. I skutek musi być taki, że na miejsce tego chrześcijaństwa musi coś przyjść i może przyjść tylko pogaństwo. To papież Jan Paweł II, mówiąc o szkole, mówi, że nie ma szkoły neutralnej światopoglądowo. Prawda? I państwo, które odsuwa Kościół, mówi, że jest neutralne światopoglądowo. Nie ma też państwa neutralnego światopoglądowo. To jest jeden bardzo konkretny światopogląd, który w perspektywie religioznawstwa można nazwać pogaństwem.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Halo? Tak, prosimy.
I pana doktora Stanisława Krajskiego. I chciałam podziękować przede wszystkim ojcu, dyrektorowi za tą książkę. I no i że pan ją po prostu napisał razem z siostrami, się przyczynił do tej prawdy, powiedzenia, potwierdzenia to, co ojciec wyraża swoim sercem. On widział to, zobaczył to sercem, to zachwianie naszej wiary, takiej biednej wiary, jak my się pogrążamy i tak nas po prostu podniósł. Podniósł nas przez wyrażenie w tej książce, że my po prostu istniejemy, daje nam tam do zrozumienia, że wręcz by tak mógł to zaczytać. Ja to tak odbieram, że wręcz krzyczy tam, że co my sobie wyobrażamy, jak to jest, że my możemy zapominać Boga, no bo tak to się zaczęło dziać od pewnego czasu, że no jakby Boga nie było. I to na pewno to ojca taka trwoga ogarnęła, no i tak, i on to wyraża, potwierdza to wszystko. Istnieje ojciec swoją obecnością tu na tym świecie, ojciec dyrektor i to Radio Maria potwierdza to, co mówi Ojciec Święty. I no, ja się dziwię, jak na przykład ostatnio słyszałam, przepraszam bardzo, nie będę wymieniać, w telewizji, że się jest 41 lat kapłanem i wyraża się takie słowo, że to są naleciałości, że Radio Maryja je się tak obraża strasznie, że aż to się włosy jeżą na głowie, że Radio Maryja to ma jakieś naleciałości po komunizmie. To nie może na to tak mówić, bo no po prostu ojciec Rydzyk się oddał bez reszty temu naszej ojczyźnie. On nam nacechuje, obojętne kto by nie był w tej ojczyźnie. I Polonia, Polacy są za granicą i on nas utwierdza nadal, żebyśmy pogrobową deskę nie zapominali, skąd się wywodzimy i kto jest naszym panem i królem. I my, panie doktorze, 9 marca jedziemy po Matce Bożej tam to powiedzieć i będziemy ją tak mocno słuchać, co ona ma nam tam do powiedzenia. Chcemy to potwierdzić, tam się podpisać. I ja naprawdę się dziwię, że ktoś wchodzi na antenę Radia Maryja, ale bardzo dobrze, że to już jest tak ciasno, że jak ja miałam, słyszeli mnie Polacy dosyć często. No, chociaż teraz mam wyrzuty sumienia, że ja tak często dzwonię, bo płaczą. Płaczą ludzie, ale chciałabym, żeby oni, ci ludzie, co jeszcze nie byli. Dziękuję wam gorąco za tą książkę. I trzeba, musi ona być w każdej rodzinie, w każdym domu przeczytana. Ojcze Piotrze, ja mam prośbę. Słuchacie mnie jeszcze?
Słuchamy.
Ja, doktorze, może nie będę propagować, ale chciałabym, żeby i w każdym domu, jeśli się chce przekonać katolik i chrześcijanin, żeby była też taka książka, Chrześcijaństwo w Talmudzie. Proszę mi wierzyć, ja pochodzenia takiego, to u Boga my są wszyscy dzieci, wy rozumiecie, co ja mówię, ale przeczytać tą książkę, jak... Tak ojciec, dyrektor i nie jeden kapłan, który głęboko Boga głosił, Chrystusa, nam, ludziom, tak też i zginął i cierpiał strasznie, jak ten ksiądz, który przetłumaczył Talmud, ten Talmud, jak tam groźnie pisze, co robiono z katolikami. Ja jestem takiego pochodzenia, ale to nieważne to jest. Tylko nie zgodzę się za Chiny Ludowe, że to tak groźnie i my nie możemy, tak giną strasznie katolicy wyznania Chrystusowego w świecie. Oby tak nie doszło tutaj i myślę, że Polacy, katolicy, chrześcijanie na pewno są, no po prostu ci, co są ochrzczeni, a nawet i nieochrzczeni ludzie, niech sobie wezmą to do serca. Żeby nie było, to myślę, że Maryja czuwa nad nami, okrywa nas swoim płaszczem, ale ona chce, żebyśmy umiłowali jej syna. Nic wiele nie chce, tylko to, żeby Chrystusa kochać, a kochać to iść bez reszty, zaprzeć się samego siebie i iść. Mnie się strasznie naprawdę jest przykro, że to ten ojciec Rydzyk się dał nam cały, a my pozwolimy tak to robić. I księża, którzy jeszcze nie chcą Radio Maryja tak oficjalnie mieć, mówią mnie osobiście, uwierzcie mi, że ojciec Rydzyk to jest charyzmatyczny człowiek na te czasy. Może się boją biskupa, a może się nie chcą wychylić. To jest ich tak, no biedni są. My się módlmy za nich, że oni są tacy, może, ja wiem, przepraszam ich, że są tacy słabi. Nie powiem, kto tak mówił, tylko no tacy kapłani. Ale księdzu temu Bonieckiemu się bardzo dziwię. Nie wiadomo, komu jest bliżej z brzegu, ale wstyd mi bardzo. Przepraszam, ojcze. Pozdrawiam ojca dyrektora i całuję jego ręce, że on po prostu tak to zrobił. Niech mu Bóg błogosławi i prowadzi go. i całe Radio Maryja i niech nam głoszą Chrystusa i całemu światu. Zobaczycie, to będzie piękne, jak naprawdę, jak ojciec powiedział, po pracy sobie siądziemy i rzekniemy. Ojcze dyrektorze, kocham Ciebie za to wszystko, z Panem Bogiem. Pozdrawiam Was wszystkich.
Z Panem Bogiem?
No też to było ładne świadectwo. No, ja bym tylko dopowiedział, niech Pani się nie dziwi, że tacy ludzie dzwonią do radia. Im więcej takich ludzi dzwoni do radia, tym lepiej, tym radośniej, prawda? Bo chodzi o to, żeby było nas coraz więcej. Chodzi o to, żeby ludzie właśnie nie zaczynali mieć tu wątpliwości, bo jak ktoś dzwoni i zadaje pytania i nawet te pytania są jakieś takie, wydawałoby się, atakujące, to znaczy, no, że mu zależy, że coś chce wyjaśnić, że coś go niepokoi. No i odwołałbym się jeszcze do tej pierwszej części Pani wypowiedzi, kiedy Pani mówi, że no taka jest prawda o tej książce, tak, tak, nie, nie, że tutaj pewne jakby oczywiste rzeczy są powiedziane, rzeczy oczywiste, które dla wielu ludzi już nie są oczywiste, znaczy w ogóle wielu ludzi ich nie widzi, nie, w tych dzisiejszych czasach. I ja jak dzisiaj, jak teraz, w tym roku jeżdżę po Polsce, to ciągle mówię jakby na ten sam temat i na ten temat, prawda, że sytuacja dzisiaj jest dokładnie taka, jak była pod koniec pierwszego rozbioru Polski i kiedy następował drugi rozbiór Polski. Kiedy na Sejmie starano się uchwalić traktat rozbiorowy, którego skutkiem miało być zniknięcie Polski z mapy Europy, traktat, który ma dokładnie takie same, miał takie same warunki jak traktat akcesyjny teraz, ta umowa akcesyjna, którą mamy poddać referendum, to wtedy ludzie też jakby nic nie widzieli, nic nie słyszeli, nic nie rozumieli i wydawało im się to jakby naturalną sytuacją. Wtedy mówili, jeżeli nie Rosja, Austria i Prusy, to co? Białoruś. I też jakby myśleli tylko o sobie, panował pewien egoizm, i oczywiście to wszystko było związane też z poziomem wiary, która była jakaś taka martwa. No i wtedy skończyło się tą ciemną nocą zaborów i tylko, że Polacy wtedy się błyskawicznie zaczęli budzić, tylko było jakby za późno. Ja myślę, że teraz się zaczną też błyskawicznie budzić i że no, będzie dużo lepiej niż to było wtedy.
Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec, ojcze.
Bardzo proszę.
Witam serdecznie oraz witam jeszcze pozostałego gościa, który został po północy, pana Krajskiego.
Witam.
Ja przesłuchiwałem się tą rozmową, także otworzyłem książkę Tak, tak, nie, nie. Na stronie, która właśnie 205, w której na stronie, na której są zapisane słowa ojca, który odpowiada na pana pytanie. Ojciec odpowiada tak: kiedy jadę do Niemiec czy Ameryki, czy gdzieś indziej, to widzę, że tam nie ma mojej kultury, że tam czuję się jakoś obco. To po prostu nie jest mój dom. Mój dom jest nad Wisłą, nad Odrą i Bugiem. Tu jest mój dom, moja kultura. Obyśmy tego nie zaprzepaścili. Manipulatorzy czy inżynierowie świata wiedzą o tym i śpieszą się bardzo. Korzystają, że jest pewne zamieszanie w tej chwili. Śpieszą się, żeby to dziedzictwo, któremu na imię Polska, nam odebrać, żeby odebrać na ziemię i wykorzenić nas. Myślę, że człowiek odcięty od korzeni nie jest silny. Silny jest tylko ten, dobrze zakorzeniony, i tylko on może coś dać całemu światu, również ubogacić świat, nie tylko swoją ojczyznę. Nad tym też powinniśmy pracować. Zgodzę się też z pana wypowiedzią, cytował pan przed chwilą właśnie swoje słowa i swój opis sytuacji, która jest w tej chwili w Polsce w związku z tym przyszłym traktatem, głosowaniem nad traktatem przedakcesyjnym, czyli akcesyjnym, czyli po prostu wchłonięciem Polski przez Unię Europejską, a sytuacją rozbiorową. sytuacja jest także podobna pod innym względem. Mianowicie wtedy ci, którzy nie widzieli konieczności czy możliwości Polski, egzystowania państwa polskiego bez pomocy w cudzysłowie państw sąsiednich, które później były zaborcami, ta cała polityka była uprawiana za pieniądze. Wiemy o tym dobrze, że właśnie ojcem rozbiorów były Prusy, które bardzo silnie forsowały to i właśnie wspólnie z Katarzyną, która była po prostu pruską księżniczką, urodzoną w Szczecinie, która znalazła się na tronie carskim, wspólnie dogadali się bardzo szybko i zaproponowali Marii Teresie rozbiór jako trzeciej monarchini, która się zgodziła bardzo szybko i jak to historycy polscy mówią, że ponoć płakała, ale brała. Właśnie. Wszyscy zaborcy wtedy zabrali Polskę, a dzisiaj sytuacja jest podobna. Z tym tylko, że przyzwolenie jest ze strony Rosji, na której czele stoi prezydent Putin, były agent KGB, który bardzo szybko stał się narodowym politykiem rosyjskim. Przyzwolenie to jest, natomiast Unia Europejska zaciera ręce i właśnie pod wodzą pruskiego państwa, bo w Niemczech właśnie, a stąd dzwoni, państwo pruskie jest gloryfikowane dzisiaj, o czym Polacy nie wiedzą. A cała rzesza jurgieltników po prostu nad tym pracuje. Ja z aktualnych rzeczy dodam, że dzisiaj właśnie jeden z głównych jurgieltników, wytłumaczę może tym osobom, które nie wiedzą, co znaczy to słowo. Jurgieltnik pochodzi od niemieckiego słowa Jahresgeld, czyli ci, te osoby, które pobierają pensję roczną. Więc właśnie ta osoba, która taką pensję pobiera, dyrektor tak zwanego Centrum Stosunków Międzynarodowych, pan Janusz Reiter, o niemieckim nazwisku, ale też o niemieckiej tożsamości, przyjechał do Berlina właśnie dzisiaj, ażeby uspokajać Niemców, jeśli chodzi o stosunek w tej chwili Polski i do sytuacji na wobec wojny Iraku i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ bierze pieniądze. Przyjechał z tymi propozycjami, których wcześniej wysłuchał i to są polecenia z Niemiec, które on przedstawia niby jako Polak. Takich jest osób więcej. Ja nie chciałbym się tutaj wgłębiać sprawy definicji antysemityzmu, bo jest wiadome, że na przykład pan Michael Friedman, Żyd polski, który jest wiceprzewodniczącym gminy żydowskiej niemieckiej, bardzo otwarcie mówi o tym, że my robimy żydowską politykę w Europie, bo jest wiceprzewodniczącym, przewodniczącym także Rady Żydów Europejskich. Mówi o tym oficjalnie w telewizji, mówi o tym bardzo mocno i mówi także o tym dosadnie wobec Niemców. Natomiast jeśli chodzi o Polaków, to jest odpowiednia liczba osób w Polsce, którzy powtarzają te same argumenty, zmodyfikowane tylko w ten sposób, ażeby jak najmniej polskości można było w Polsce zachować. Ja życzę Radiu Maryja, ojcu i dziękuję także przede wszystkim ojcu, a także siostrom oraz panu redaktorom i panu za to, że ta książka się ukazała. Myślę, że Polacy na całym świecie będą mieli w ręku źródło po prostu patriotyzmu na tych stronach. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Czy dopowiadając to, jak już poruszyliśmy ten temat rozbiorów, to jak pan przypomniał parę rzeczy, to warto jeszcze przypomnieć to, o czym ja mówiłem tam w któryś rozmowach niedokończonych też, że plan rozbiorów Polski powstał w loży masońskiej w Saksonii, w loży, której w znacznej mierze zasiadali również Polacy, wielu Polaków, loży, która nosiła nazwę Okrągły Stół No i tutaj jakby nawet nazwa się powtarza. I wtedy Polska przeszkadzała, bo znaczy raz, że te pogańskie siły w Europie były przerażone odsieczą Wiednia, no, że tutaj Polska może obronić chrześcijaństwo, a z drugiej strony wiedziały, że dwa państwa stoją jakby na drodze do osłabienia, czy nawet wyeliminowania kościoła katolickiego, to znaczy Francja i Polska. Nie mogłoby się stać w XIX wieku to, co się stało, czyli atak wojska na państwo kościelne, uwięzienie papieża i zepchnięcie kościoła na margines w sensie politycznym i cywilizacyjnym, gdyby silne była Francja i Polska. Francję zniszczyła rewolucja francuska, także później papież Jan Paweł II mógł o niej powiedzieć: Francję, córko kościoła, gdzie jesteś, a Polskę zniszczyły rozbiory. I tu warto jeszcze by dopowiedzieć jedno, że pierwszy rozbiór Polski, który trwał 21 lat, wtedy, w XVIII wieku, zauważmy, że poza zabraniem tych kawałków ziemi, polegał przede wszystkim na tym, że zaborcy przejęli większość polskiej gospodarki, a to, co nie przejęli, to po prostu zniszczyli, tylko że wtedy oni niszczyli tak, że no na przykład jakiś zespół, znaczy jakiś oddział wojska atakował, powiedzmy, młyn i go palił. A teraz wygląda to trochę inaczej, tylko czy inaczej w sensie jakimś tylko formalnym, prawda? No bo była fabryka kabli w Ożarowie, nie ma fabryki kabli w Ożarowie. Czy to zrobił oddział wojska, który ją spalił, czy to zostało zrobione w inny sposób, to nie ma wielkiej różnicy. Prawda? Wtedy ten pierwszy rozbiór Polski polegał na tym, że osłabiono wojsko polskie tak, że nie przedstawiało sobą już wielkich możliwości bojowych. Teraz to samo się stało. Wtedy zdemoralizowano elity polskie, kupiono je lub po prostu w znacznej mierze te elity to nie były elity polskie, tylko to byli ludzie, których zaborcy wywindowali, popierali, bo mieli na nich jakiegoś haka, albo oni byli kupieni, przekupieni i tak dalej. I teraz jakby jest sytuacja podobna i wtedy wreszcie stało się coś przerażającego, to znaczy zaborcom udało się odebrać Polakom nadzieję, doprowadzić do tego, żeby Polacy uwierzyli, że to inaczej już być nie może, doprowadzić do tego, żeby Polacy się rozbili jako społeczeństwo w jakieś egoistyczne takie jednostki czy grupki, żeby zaczęli brać udział na zasadzie takiego myślenia, że już nic się nie uda uratować, to niech ja też z tego coś mam i zaczęli brać w tym udział. I dzięki pierwszemu rozbiorowi był możliwy drugi rozbiór, na który otrzeźwił Polaków, bo był przerażający dla nich, był zdradą już jawną w pewnym momencie. Natomiast pamiętajmy o tym, że traktat drugi rozbiorowy, oprócz zabrania znowu ziemi Polsce, jakiejś części, to mówił o trzech sprawach, żadnej polityki zagranicznej. To my też nie będziemy mieli po referendum, jeżeli będziemy za. Żadnego wpływu na naszą gospodarkę, bo to opcje mają decydować o naszej gospodarce. No to też to samo. I wreszcie, że nie będziemy mogli, oni nie mogli, znaczy wtedy ten traktat mówił, że nie można, że Polacy nie mogą stanowić swojego prawa, bo tylko zaborcy będą mogli je stanowić, czy pozwalać na to, żeby je stanowić. No to teraz jest jakby to samo.
Prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja w sprawie tutaj rozmowy toczącej się na antenie.
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Słuchamy pana.
A, to już idzie ten.
Oczywiście, od razu.
Ja jestem z Łodzi, mam 19 lat, Jarosław mówi. No i właśnie słyszę, w ogóle tak w mediach się mówi o tym Radio Maria. Dużo. Właściwie muszę się przyznać, że Radio Maria nie słucham w ogóle. Zacząłem wczoraj słuchać. Może śmieszne to. I właśnie od razu, że postanowiłem zadzwonić.
Każdy kiedyś zaczyna.
No tak. Ale chodzi o to, że ja jestem, uważam się za patriotę. No, mówię po polsku, chodzę do kościoła, no staram się żyć zgodnie z 10 przykazaniami. Znaczy, jestem chrześcijaninem, znaczy dokładnie katolikiem, żeby było wszystko jasne. Ja właśnie się dziwuję, że tutaj ludzie, którzy dzwonią tutaj do Radia Maria, mają jakieś takie spiskowe teorie. To jest po prostu takie dla mnie trochę dziwne, bo oni wszędzie widzą, widzą, że wszyscy, nie, Niemcy, Francuzi, Amerykanie, a w szczególności Żydzi, którzy nie wiem gdzie poukrywani są wszędzie,